Witamy Was wszystkich serdecznie w podsumowaniu 11 tygodnia.
Małgośka.
I Dominik. No właśnie. Gosia, to co, zanim zaczniemy, to myślę, że podziękujemy naszym szanownym sponsorom, czyli Baltic Hub, największy terminal kontenerowy na Bałtyku. Balticon, również największy, z tym, że operator depotowy na Bałtyku. Plus jest news z tego tygodnia, ponieważ Balticon otworzył właśnie nowy terminal intermodalny. Ale o tym może za chwilę. Acepora, czyli agencja celna, gdzie diabeł nie może, tam Aceporat pośle. Tak mi się jakoś zawsze kojarzy, ale robią świetną robotę. Zresztą tak samo jak Eco Worldwide, czyli co-loader ładunków drobnicowych. Jeżeli nie macie wysyłki całokontenerowej, to zgłoście się do Eco Worldwide, a oni wam w każdy, że tak powiem, zakątek świata kontener wyślą razem z waszą paletą tudzież kartonem. No i last but not least, jak się ładnie mówi, OFDO Gdańsk, czyli taki mały, nieduży jeszcze terminal przeładunkowy na zapleczu Baltic Hubu. Gosia, co się dzieje, powiedz mi, w gospodarce? Słyszałem o takim badaniu PMI ostatnio zorganizowanym. Znaczy, organizowane jest wielokrotnie, ale wyniki są ostatnio.
No tak, no to jest coś, o czym chciałabym powiedzieć, no bo jak już jestem w weekly, z czego się niezmiernie cieszę, no to warto powiedzieć trochę o zakupach, czyli o łańcuchu dostaw od strony klienta, no bo jak się domyślasz i wszyscy nasi drodzy słuchacze wiedzą, bez zakupów nie ma cargo, nie ma ładunków, tak? I warto jednak śledzić gdzieś tam różne wskaźniki, indeksy. Także PMI to jest taki Purchasing Managers Index, czyli co to jest w ogóle? To są nastroje, które są wyrażane w tego typu badaniu. Nastroje menadżerów zakupowców, kupców, również menadżerów logistyki, supply chaina. No i w tym miesiącu mamy już wyniki za luty 2024. I tutaj patrząc na Europę, chciałabym powiedzieć, że to, co tak naprawdę mnie martwi i w sumie nas wszystkich, którzy jesteśmy zaangażowani w łańcuch dostaw, powinno trochę martwić, to jest malejący wskaźnik PMI dla Niemiec. Bo dla tych, którzy nie wiedzą, to 50, wskaźnik 50 jest takim zaporową liczbą, to znaczy wszystko, co jest powyżej 50, jeżeli ten wskaźnik wynosi powyżej 50, to znaczy, że jest dobrze. Mamy cargo, zakupy rosną, natomiast jeśli jest poniżej 50, no to nie jest to dobra sytuacja gospodarcza. No ale tutaj mamy w przypadku Niemiec spadek z 45,5 w styczniu na 42,5, czyli są to 3 punkty. Jest to dosyć sporo, bo jednocześnie na przykład dla porównania Francja, mamy 4 punkty wzrostu, 47 z 43, na przykład, nie wiem, Czechy 44 mniej więcej na tym samym poziomie. Ogólnie jeśli chodzi o cały obszar Unii Europejskiej, to jest około 46 punktów, czyli poniżej 50, utrzymuje się styczeń do lutego. Polska, tak, bo też to jest coś, co nas interesuje, 47,9 punktów, wzrost o 0, tam powiedzmy 7-8 w stosunku do stycznia. Także jak widzimy, nie jest to dobra informacja, bo też Niemcy odnotowały w ogóle w całym 2023 roku spadek PKB około 0,3% rok do roku. No i niestety, prognozy nie są za dobre, jeśli chodzi o 2024 rok. No, mówimy o spadku produkcji, bo niestety ta perspektywa gospodarki niemieckiej uległa pogorszeniu. No wiesz, no to też jest budownictwo, wskaźnik koniunktury spada. Nastroje też w tym roku spadają, jeśli chodzi o budownictwo, bo nawet oprocentowanie kredytów hipotecznych, które no trochę spada, no jednak nie wydaje się, by przynosiło jakąkolwiek ulgę branży. No a wiesz, to jest taki efekt domina. Nie Dominika, tylko domina.
Efekt domina.
Domina, że jeżeli jest, wiadomo, no mniej się buduje, mniejsze zapotrzebowanie na materiały, etc., etc., A też pamiętajmy, że polska gospodarka jest bardzo ściśle powiązana z gospodarką niemiecką, jeśli chodzi o zapotrzebowania, no bo wiemy, ten cały sektor meblarski przecież nasz, polski, nasza duma, no też niestety notuje spadek, jeśli chodzi o polski eksport w tym segmencie, na przykład do Niemiec. Takie są to perspektywy. Wiesz, myślę, że jeszcze może warto wspomnieć o Chinach, bo to też jest ważny partner gospodarczy. Bardzo. I tutaj nie masz tak złych informacji. Ten wskaźnik jest powyżej 50, czyli nastroje nie są złe. On tak lekko drgnął do góry w lutym, powiedzmy od 0,1 wynosi teraz prawie 51. Wszyscy wieszczą, wiesz, taki upadek Chin, znaczy może nie upadek, ale pogorszenie koniunktury gospodarczej. Nawet czytałam wpis na LinkedInie, że Wall Street Journal opublikował przez ostatnie pół roku ponad 160 artykułów na temat tego, jak ta gospodarka chińska leci w dół. A fakty są trochę inne, tak? Ja wiem, że to wszystko zależy, kto interpretuje, natomiast no nie oszukujmy się, wzrost ekonomiczny Chin cały czas oscyluje w okolicach 5% PKB i cały czas to nie jest zły wynik, tak? Na tle USA czy nawet strefy euro, więc...
Tak, znaczy wiesz, ktoś kiedyś powiedział, że jak Niemcy mają katar, to inni łapią zapalenie płuc. W Europie są największą gospodarką, jakby nie było, i faktycznie nie jest to dobra wiadomość dla nas również w Polsce, kiedy nasz największy partner handlowy przeżywa, no co by tu dużo nie mówić, recesję, no bo de facto, tak jak wspomniałaś, produkcja maleje, firmy z różnych branż, sektorów z uwagi na wysokie koszty energii, które przez lata napędzały niemiecką gospodarkę, tani gaz z Rosji, prawda? Napędzą szczególnie firmy właśnie chemiczne, które potrzebują, przecież zużywają, z tego co wiem, bardzo dużej ilości energii. To się skończyło, więc ta produkcja, nie mówiąc o tym, że co chwila słyszymy o strajkach pracowników Lufthansa, albo tak, o strajkach pracowników Deutsche Bahn, albo o strajkach pracowników innych, tak? Także presja płacowa jest bardzo mocna. Wyniki finansowe są słabe, koszty energii są wysokie, produkcja siada, konsumpcja też, no bo ci ludzie, którzy nie zarabiają pieniędzy, no nie mają, że tak powiem, nie mają za co kupować, tudzież mogą oczywiście prowadzić normalne życie, ale odkładają takie zakupy inwestycyjne pewnie, tudzież na przykład wymiana, właśnie to, o czym mówiłaś, sofy, czy też na przykład komódki, czy też czegoś innego w domu na później, stąd też to od razu ma odwzorowanie w produkcji naszych zakładów. Także to nie są dobre wiadomości, no ale jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Wiesz, tak jeszcze patrząc na ten indeks, bo to jest bardzo ciekawe, o czym mówiłaś, to zauważyłem pewną taką prawidłowość. Słuchaj, jak się popatrzę na kraje, które albo są blisko związane z Federacją Rosyjską, albo są powiedzmy w miarę jakoś tam skoligacone, albo są trochę dalej od Federacji Rosyjskiej, to ten PMI jest jednak trochę wyższy. Tak bym powiedział, nie? No na przykład tak, patrzę sobie na przykład takie Węgry, 52. Tak? Czyli powyżej tej średniej. Dosyć wysoki. Irlandia, która jest bardzo daleko, żyje w kraju Świętego Patryka, czy właśnie, przepraszam, jest to kraj Świętego Patryka, na zielono ostatnio obchodzono, zdaje się, Dzień Świętego Patryka również w Chicago, zielone rzeki, jak zawsze, nie? I też dosyć wysoko, tak zielenią od razu tutaj pięknie się odmalowała Irlandia. Norwegia też całkiem spory kawałek i nie do końca związana z Rosją, mająca własne rezerwy, 51,9, no ale Rosja, zobacz, 54,7, nie wiem, czy tak, i rośnie, i to jest dla mnie ciekawe, bo tak, Federacja Rosyjska przełączyła gospodarkę, jak to wszędzie słyszymy, już właściwie gdziekolwiek, czegokolwiek się nie posłucha albo nie oglądnie, tudzież nie otworzy wiadomości, to de facto mówi się o tym, że gospodarka rosyjska przeszła na tory wojenne, prawda? Że tam zwiększono wydatki na obronę, że gospodarka produkuje ileś tam milionów sztuk amunicji artyleryjskiej i tak dalej, i tak dalej. No a przecież to ten indeks PMI to nie jest tylko indeks producentów broni, tylko indeks właśnie tak jak mówisz, że tak powiem fachowców z zakresu zakupów. To znaczy, że generalnie jakby taki jest konsensus wśród biznesmenów i biznesmenek w Federacji Rosyjskiej, że tak w sumie sytuacja idzie w dobrą stronę.
Znaczy wiesz, oni mają też...
Zadziwiające.
My patrzymy takimi okularami... Znaczy wiesz, ja oczywiście mamy pewne polityczne uwarunkowania, tak? Natomiast jakby spojrzeć na to takimi obiektywnymi okularami gospodarczymi, no to Rosja brata się tak z niektórymi krajami, tylko że sfokusowała się bardziej w kierunku azjatyckim, trochę, wiesz, tam Brazylia i te inne rzeczy, tak, inne kraje afrykańskie, ten sojusz afrykańsko, powiedzmy, Ameryki, Ameryka Południowa częściowo i Azja i całkiem nieźle sobie radzi, tak, no spójrz nawet, ja to zawsze powtarzam, że eksport Chin ma się świetnie z uwagi na to, że naprawdę gro towarów jedzie sobie na kolej do Rosji i dzięki temu, no powiedzmy, te dwa kraje po dwóch stronach łańcucha dostaw całkiem nieźle się mają. I no cóż, no jest to taka bolesna prawda, że część jednak krajów nie patrzy na to, że tam się dzieje jakaś krzywda i tragedia na Ukrainie, tylko no, kieruje się biznesem, tak, handlują. Więc też handlują. Warto na to w ten sposób spojrzeć. I wiesz, ja w ogóle jak myślę sobie o Chinach, tak, mnie Chiny rzeczywiście bardzo fascynują, dużo się o tym mówi i to, co powiedziałam, że taka trochę propaganda jest antychińska, szczególnie serwowana przez kraje cywilizacji zachodniej. Propaganda w tym kontekście, że my zakładamy, że tam na pewno jest jakaś, nie wiem, tragedia gospodarcza, a też mam wielu znajomych, zresztą z Pawłem nagrywałam też ten jeden z podcastów w Ecie zakupowo, który handluje na co dzień z Chinami i Chiny się mają całkiem nieźle, tak? I nawet tutaj sobie gdzieś tam wynotowałam, że mamy do czynienia z wzrostem potencjału przemysłowego przez ostatnie 15 lat i my mówimy, że wiesz, że jak eksport siada w Chinach, to tam się dzieje tragedia, a oni naprawdę już są tak dojrzałą gospodarką, że bardzo duża część ich produkcji jest konsumowana na rynku wewnętrznym, tak? I to też jest taki sygnał, że oni nie są aż tak zobligowani do tego i zrozpaczeni, że muszą, wiesz, całą tą produkcję upychać gdzieś na rynkach zagranicznych. I oczywiście, wiesz, mówi się o tym rynku nieruchomości, który upadł i tam się źle dzieje, ale wielu ekspertów mówi, że ten kryzys na rynku nieruchomości w Chinach, Chin wcale nie wywróci. No i że odpływ, wiesz, inwestycji zagranicznych z Chin to nie jest koniec świata. Stanowi to około 3% całości nakładów inwestycyjnych w Chinach. I wiesz, kapitał amerykański ustępuje, ale wchodzi nowy. Gospodarka nie zna próżni, na przykład arabski. Także taki trochę większy wywód na ten temat. Natomiast ja zawsze, wiesz, też trochę jako trener międzykulturowy gdzieś tam staram się patrzeć na pewne zjawiska jako obserwator, tak? Ja wiem, że to jest trudne w dzisiejszych czasach. Bardzo, wiesz, często ludzie wpadają w takie emocje. Natomiast czasami wyjdźmy z tych emocjonalnych butów i spójrzmy obiektywnie, co się dzieje, że dla niektórych kompromis oznacza całkowicie coś innego, tak? A Chińczycy pod pojęciem kompromis rozumieją całkowicie coś innego niż my, jako cywilizacja Zachodu.
Absolutnie. Absolutnie, wiesz, ja teraz czytam taką bardzo ciekawą książkę, mogę powiedzieć, to jest Tima Marshalla, książka więźniowej geografii, też mogę szczerze polecić, książka, która na bardzo wiele że tak powiem, tutaj właśnie przytoczonych przez nas procesów odpowiada, ale to, tak powiem, przy okazji, jak będziecie Państwo mieli okazję poczytać, to serdecznie polecam. Ale słuchaj, skoro mówimy już teraz o nastrojach, to zobaczmy, jakie są nastroje armatorów, czyli stawki, staweczki, jak mówi nasz ojciec dyrektor. Jeżeli chodzi o stawki, staweczki, to najświeższe notowania mówią o tym, że właściwie wszędzie jest czerwono, de facto jest wszędzie czerwono, bo według najnowszego notowania z 15 marca generalnie stawki tak, z Chin i z wschodniej Azji, na przykład do Stanów Zjednoczonych, mówimy tutaj o America West Coast, spadło 4%. No i to jest, powiedzmy, taki, można powiedzieć, spadek nie za duży. Ale słuchaj, jak popatrzymy sobie na przykład, jak wyglądały spadki, jeżeli chodzi o China, East Asia to North Europe, to mamy 11,5% spadku z tygodnia do tygodnia. Także teraz ta stawka utrzymuje się średnio według Zenety na $3,871. Oczywiście te stawki, zawsze się zastanawiam, na ile to są te stawki, które ty widzisz, powiedzmy, jako zarządzająca łańcuchem dostaw. Pewnie nie są to stawki, które widzisz, ale generalnie pokazują trend, prawda? Jakiś tam jest jakiś odnośnik.
Uważam, że to jest bardzo, bardzo, bardzo fajny wskaźnik, bo też pokazujący tendencje, tak, przede wszystkim. Natomiast to, co ja ci mogę powiedzieć z takiego praktycznego, z praktycznej obserwacji, to widzę, że rzeczywiście jest duża chęć i zgoda armatorów, żeby negocjować z klientem w dół. Bo ja też nawet dzisiaj miałam taki przykład, że zaobserwowałam, że przyszła do mnie oferta tam, gdzie nacisnęłam, wiesz, jako klient, naprawdę w dół. To była akurat oferta do Azji, ale sama, przyznam, zszokowała mnie, tak? I te stawki rzeczywiście są obecnie do wynegocjowania z armatorami, jeżeli przyjdziesz do nich z jakąś konkretną propozycją wolumenu, no bo to cały czas działa, tak? Im bardziej stabilny wolumen ze strony klienta, pewny, no to jest pole do negocjacji, tak? Na pewno.
Czyli mówisz, zrobiłeś trzeciego. I have an offer. You cannot refuse.
Tak, dokładnie. Mamy. Coś takiego.
A, ale... widzisz, włoskie filmy trzeba oglądać. To człowiek nabywa od razu wiedzy, jak tutaj negocjować.
Tak, pozdrawiamy Mateusza, który właśnie jest we Włoszech, bo mi się tak skojarzyło, że niektórzy z Ety właśnie siedzą sobie we Włoszech. Im dobrze.
A niektórzy będą do nich jechać, mówię, do Włoch właśnie. Ja też wybieram się na wybrzeże Adriatyku, ale to nie w celach turystycznych, tylko raczej mocno związanych z pracą. Ale słuchaj, patrząc jeszcze tak sobie na staweczki, to tak, mamy sytuację, w której właściwie wszystko spada. Średnio stawki spadło 7% tydzień do tygodnia, więc de facto wszędzie największy spadek, który mamy, to mamy Mediterranean to China i to jest 40%. I wiesz, tak sobie pomyślałem o tym, co mówiłaś o tym kierunku, powiedzmy, gdzie stawki mogły spaść, i mówiliśmy też tak o Republice Południowej Afryki, nie? Bo to jest de facto taki kierunek, który często, jak stawki pływały przez Suez, to był taki omijany. Znaczy, tam trzeba było płynąć, Afryka tak cały kawał drogi, później z powrotem tak do góry. A tak de facto, to w tej chwili wszyscy płyną wokół
dokładnie,
że tak powiem.
I to mnie nawet, wiesz, dobrej nadziei, też zszokowało, może nie zszokowało, ale mile zaskoczyło, że na przykład Durban, który jest portem, gdzie już stawki były dosyć wysokie i nawet ja zawsze odnoszę się do stawek przedcovidowych, taki poziom, powiedzmy, kilku stówek, mówię o dolarach, prawie blisko 1000, tak gdzieś tam funkcjonował. Oczywiście zależy od armatora, tak strzelam teraz, tu nasi słuchacze może mnie zaraz tu skorygują. Mówię za 20, mówię w eksporcie z Polski. No i później to nawet ostatnio jakieś były, wiesz, 2500, tam naprawdę oscylowały wysoko. I jakież było moje zdziwienie, jak teraz zobaczyłam, że te stawki wróciły właśnie do poziomu sprzed COVID-u. Czyli można do Durbanu popłynąć za nawet bardzo dobre pieniądze, ale to chyba dlatego, tak jak mówisz, że wreszcie ktoś może... Dokładnie. Wszystko pływa wokół Durbanu. I de facto... A tam, nie zapominajmy, w tamtych okolicach, w Afryce, też są odbiorcy produkcji chemicznych, produkcji no, przemysłu chemicznego z części Europy. Więc no cóż, może jest to jakaś dobra informacja, tak chociaż tyle.
Tak jest. Tak, słuchajcie, czyli jakby to powiedział nasz niezastąpiony 500 TU, rozmawiajcie z armatorami, warto rozmawiać, to też ludzie na pewno dadzą wam dobre warunki. My serdecznie pozdrawiamy naszych przyjaciół i koleżanki i kolegów u armatorów, bo czasy są takie, że na pewno mają całą masę roboty, ale życzymy im, żeby mieli jeszcze więcej. W sensie, żeby jeszcze więcej było tego biznesu. Tak. Ale słuchaj, jeżeli chodzi o Baltic Dry Index, bo o tym czasami wspominamy, ale mając ciebie nie byłbym sobą, jakbym cię nie poprosił.
Co to jest Baltic Dry Index? To już wiemy. A dla tych, którzy nie wiedzą, to jest taka wypadkowa stawek już tankowców. Znaczy, widzisz, pomyliłam się z wrażenia. Tak. Nie tankowców.
Bulk carrier, tak?
Tankowcy tutaj nie mają nic do gadania. Zbożowe tankowce. Po prostu statki masowe, tak, które przewożą takie towary, surowce, jak rudy, jak węgiel, jak zboże właśnie też. Duże statki, tak, Panamaxy, Supramaxy i tutaj zawsze ten indeks daje nam taką informację, co się dzieje w gospodarce. I teraz ja widzę, że dzisiejsze notowanie 2370 punktów, co to nam mówi? Mówi nam to, że on wzrósł od stycznia 2024 roku praktycznie o 50%, co ja mówię, o 100% nawet bym powiedziała, więc to jest dużo. Bo zawsze jest tak, że ten indeks szybuje pod koniec roku, a wynika to z tego, że wszyscy chcą się pozbyć tych kontraktów z danego roku, więc bukują statki i no i wiadomo, jak im więcej cargo, tym większe stawki. Później on spada, leci w dół na początku roku, no a teraz zaczął rzeczywiście iść do góry. Czyli mamy więcej zafrachtowań na tego typu dużych statkach, tak, 70-tysięcznikach i wyższych. Większe zapotrzebowanie na wysyłanie rudy, zboża, węgla. No będziemy to obserwować, bo z reguły im on idzie do góry, tym jakieś tam zmiany gospodarcze są wieszczone. No zobaczymy, jak to się utrzyma. Na razie zaczął iść do góry, więc może za parę tygodni skomentujemy to znowu w weekly i powiemy Państwu, Wam, czy coś się zadziało w związku z tym w gospodarce.
Tak, no to jest bardzo ciekawe. Słuchaj, pamiętasz, jak swego czasu mieliśmy przyjemność też rozmowy na temat ubezpieczeń w transporcie i tego, dlaczego czasem warto mieć. Oczywiście wtedy mówiliśmy o sytuacji, w której Ever Given bodajże zatamował ruch na kanale Suezkim. Wtedy wszyscy myśleli, że to będzie koniec świata, a to potrwało tam kilka dni i najwidoczniej nie miało takiego wpływu, jak właśnie rebelianci Huti w klapkach, którzy co i rusz starają się tutaj ustrzelić jakiś statek. No niestety z dobrym skutkiem. Natomiast bodajże pojawiła się ostatnio informacja o tym, że nawet i bez, że tak powiem, interwencji zewnętrznej, niestety wypadki, można powiedzieć, się zdarzają, chodzą po ludziach, ponieważ bodajże 16 marca miała miejsce katastrofa, bo inaczej tego już nazwać nie można,
tak.
W Turcji. Mowa tutaj o kontenerowcu Yang Ming Witness pod banderą Hongkongu, który podczas podejścia do nabrzeża uderzył w suwnice nabrzeżowe, przewrócił 3, uszkodził 4. A jak sobie zobaczyliśmy poza anteną z Gosią, to mamy tutaj do czynienia z nabrzeżem, które jest wyposażone dokładnie w 4 suwnice. Także total los, można powiedzieć. Ja tylko mam nadzieję, słuchaj, że oczywiście oprócz tego, że port będzie wyłączony na bank z eksploatacji przez dłuższy okres czasu, no bo ciężko tak, powiedzmy, wystrugać jakąś suwnicę i jeszcze ją postawić i usunąć te zepsute, to ja tylko mam nadzieję, że tam nikt nie ucierpiał, bo de facto tutaj nie ma informacji o ofiarach.
Podobno nikt.
To ja
czytałam i podobno nikt nie ucierpiał, natomiast widziałam filmiki, które jak wiesz, przy naszych social mediach obecnie, no to widziałam filmiki stamtąd, bo była też tam taka sytuacja, że jakiś, nie wiem, kim był ten człowiek, no jakiś pracownik terminala na nabrzeżu, po prostu uciekał tak przed, bo zaczął to zauważać, jak to się działo i jakimś dziwnym trafem zaczął też to filmować. No wyglądało to naprawdę strasznie i przerażająco, więc dzięki Bogu, można powiedzieć, nikt nie ucierpiał i nie ma jakby strat, tak? No, nie ma, nie ofiar po prostu.
Tak. Masz rację, to jest najważniejsze, bo suwnicę można zamówić, kupić, ale ludzkiego życia nie da się odzyskać, także to najważniejsze. Ale wiesz, tak sobie pomyślałem, co myślał taki gościu, który widzi płynący na siebie statek o długości 370 metrów, nie? Trochę jakbyś grała w filmie na przykład Speed 3. Kiedyś to był, pamiętam, statek chyba pasażerski, który wbijał się w nabrzeże, a tu nagle kontenerowiec, który widzisz za plecami, który wcale nie zwalnia. I on wcale nie podchodzi do tego nabrzeża. Wydaje się, że awaria silnika przyczyniła się do tego. No ale oczywiście na to odpowie specjalna komisja. Ale słuchaj, też swego czasu była, pamiętasz, był bodajże Felicity Ace, tak, w 2022 roku. Trochę inny case, ale zdaje się, że jakieś pojawiły się nowe wątki, tudzież nowe, rozwój
znaczy,
sytuacji.
Z tego,
co tam
co
się
czytamy, też był artykuł ostatnio na jakimś portalu, że są już dwa pozwy w tej sprawie przeciwko Porsche i Volkswagenowi. Volkswagen. Volkswagen. Niestety, wiesz, no, wszyscy dla przypomnienia, bo to, wiesz, to jest takie szokujące, taka informacja, że ten statek poszedł na dno wraz z wieloma luksusowymi samochodami. 4000 takich samochodzików, 15 Lamborghini Aventadorów, 20 Huracanów, 50 Ursusów, 50 Bentleyów. No w ogóle, wiesz, cała seria tych pojazdów, wartość ich samych samochodów około 620 milionów złotych, no a jeszcze trzeba doliczyć, wiesz, wartość statku, który gdzieś tam sobie leży na dnie. Z tego, co wiemy, no to pierwszy pozew otrzymało Porsche, ten złożył operator statku Mitsui OSK Lines, no ze swoim ubezpieczycielem, tutaj w tym wypadku Alliancem. Drugi z pozwów został złożony przeciwko grupie Volkswagen. No i wiesz, linie, to właśnie Mitsui i Allianz oskarżają niemiecki koncern o zatajenie informacji na temat zagrożeń, które były związane właśnie z transportem samochodów elektrycznych, że Volkswagen nie wskazał operatorowi statku na przykład niezbędnych środków ostrożności, które zapewniłyby bezpieczny transport, więc no wiesz, to trudna sprawa, przypuszczam, że to będzie trwało. Natomiast to, co mi, wiesz, przychodzi taki komentarz też z perspektywy klienta o ubezpieczeniach cargo i ty już o tym wspomniałeś, to jest w ogóle temat niesamowity. Ja muszę ci się tu pochwalić, że też trochę się tym zaopiekowałam u siebie w firmie, nawet jakąś tam strategię stworzyłam, bo to jest taki temat zapomniany i taki, no w sumie, czy on jest potrzebny, ubezpieczenia cargo, polisy generalne cargo? Mało się o tym mówi, ale jak się coś już zadzieje, to wtedy wszyscy wpadają w panikę. I gwarantuję ci, jeżeli słuchają nas klienci, czyli tak zwani shipperzy, którzy podają cargo, oni bardzo często nie wiedzą, co to jest awaria wspólna i różnego rodzaju, wiesz, ryzyka z tym związane.
No, wiesz, tak jeszcze parę lat temu wydaje się, że ubezpieczenia cargo były, tak, gdzieś były, prawda, ale tak de facto po co się ubezpieczać, bo tak raczej wiele się nie działo, no okej, jeden na ileś tam setek tysięcy sailingów kończył się w sposób nieplanowany, natomiast większość, no, jednak kontener dopływała do portu. Teraz sytuacja jest dużo bardziej dynamiczna, prawda, auta elektryczne powodują to, że co i rusz słyszymy, chociaż pytanie na ile to jest, że tak powiem, procentowo faktycznie słuszne, ale pojawiają się pożary aut elektrycznych, pojawiają się sytuacje, w których jest dużo znaków zapytania. Ja od razu mówię, nie wiem, nie mam, wiesz, nie mam wyrobionego zdania, bo wydaje mi się, że ilość tych awarii jest wyolbrzymiona, a ilość awarii aut benzynowych generalnie tak. Nie ma nic takiego, prawda? Że się spaliło auto benzynowe, a czy generalnie spalinowe, ale na pewno jest to wyzwanie, przed którym stoimy wszyscy. No bo nie tylko armatorzy, prawda? No powiedzmy klienci i ci, którzy muszą te samochody przewozić na przykład na autolawetach i terminale, które muszą przeładować i de facto jak takie auto zacznie się palić, to bardzo ciężko jest gasić, o ile jest to w ogóle możliwe, czy po prostu trzeba czekać, aż się dopali, no tak. Bo nie ma właściwie dobrej metody z tego, co słyszałem. No ale cóż, ale jest to jedno z wyzwań. Słuchaj, ale z takim najważniejszym wyzwaniem ostatnich miesięcy, to ty na pewno musisz sobie też nim radzić jako osoba zarządzająca łańcuchem dostaw, to mamy sytuację na Morzu Czerwonym i de facto można powiedzieć, no nie tyle blokadę, co bardzo duże utrudnienia, jeżeli chodzi o przeprawę kanałem Suezkim. No i de facto sytuacja dalej tak, się utrzymuje. No. Prawda? No bo tutaj nie widać.
Nie wiemy, co będzie dalej, prawda?
Taki, żeby to się
ja cały czas, poprawić. Wiesz, tak ciągnę ten temat ubezpieczeń, bo w sumie rzadko rozmawiamy o tym też na łamach ETA. Może warto o tym więcej powiedzieć. Też w kontekście nawet tego kryzysu na Morzu Czerwonym. Ostatnio byłam na prezentacji u jednego z armatorów. To też mówili o tym, dosyć dużo nawet poświęcili, wiesz, cały blok ubezpieczeniu cargo, bo to wiesz, nie chodzi tylko o te samochody elektryczne, ale ogólnie, bo klienci nagle zaczęli pytać i wiesz, jest podział na taki właśnie value protection, na container protection i też ogólnie cargo insurance. I klient, dla tych, którzy zajmują się łańcuchem dostaw od strony armatora czy firmy ubezpieczeniowej, czy szczególnie spedycji, bo spedytorzy też się na tym świetnie znają, to dla nich to są śmieszne tematy, może. Ale klient bardzo często nie rozumie, co pokrywa ubezpieczenie. Value protection. I na przykład wielu pyta, a czy kryzys na Morzu Czerwonym to już jest coś, co pozwala nam uzyskać odszkodowania, jeśli coś się zadzieje na przykład. I tak, są takie ubezpieczenia, które załóżmy uwzględnią jakieś tam szkody wywołane, nie wiem, jakimś atakiem na przykład. Ale to trzeba sprawdzić, bo bardzo często coś tam zakreślamy, że okej, dobra, to biorę takie ubezpieczenie, ale dopytajmy, czy tego armatora, czy tego spedytora, czy na wypadek, nie wiem, jakiegokolwiek zdarzenia w tamtym rejonie, ja dostanę kasę za ten kontener i za ten mój towar. Bo to jest możliwe, ale pytanie, czy to się zadzieje. Upewnijmy się. To są takie, wiesz, dla kogoś mogą być banalne rady, ale zaufajcie mi, wielu klientów nie jest świadomych tego. Zakładają z góry, że na przykład, to ubezpieczenie, mam ubezpieczenie, to już będzie wszystko okej. Nie. Dopytajmy, co obejmuje moje ubezpieczenie, tak?
Tak jest, drobnym druczkiem z reguły są najciekawsze informacje. Zresztą też parę tygodni temu rozmawialiśmy o tym, jak wzrosła stawka ubezpieczenia jednostek, statków, które pływają właśnie w okolicach Morza Czerwonego i ta stawka wzrosła w sposób niewiarygodny. Kilkadziesiąt razy. No, ale z drugiej strony też i kiedyś nie było ryzyka, że gościu w klapkach ustrzeli twój statek. Także ta sytuacja się... Oczywiście ja się śmieję, bo w tej chwili już goście w klapkach zostali zastąpieni przez gości w butach wojskowych i wystrzeliwane są normalne pociski balistyczne, drony, sprowadzane zresztą masowo z Iranu, więc ta sytuacja nie wydaje się, żeby miała się poprawić. Zresztą, wiesz, w rozmowach z armatorami nieoficjalnymi wychodzi na to, że duża część armatorów spodziewa się, rozmawiałem z kilkoma, że sytuacja ta może potrwać jeszcze dłuższy czas. To znaczy część wskazuje nawet koniec roku jako ten czas, kiedy spodziewają się, że sytuacja wróci do normy. Część mówi o mniej więcej okresie jeszcze jakichś 3 miesięcy. Pewnie czas pokaże, ale widać, że nikt nie mówi, w sumie to za tydzień, za dwa powinno być dobrze. Czyli wszyscy nastawiają się na to, że jednak to potrwa po prostu.
Tak, a poza tym jeszcze nie zapominajmy...
No ale słuchaj, z takich... No.
O jednym aspekcie tak tylko chciałam dodać na podsumowanie tego kryzysu, o Egipcie. Bo wiesz, to jest kraj, który de facto...
No tak.
Kasowo, bo żyje z kanału.
Żyje z kanału.
No, już wiedzieliśmy wcześniej, ci wszyscy eksporterzy, importerzy, szczególnie eksporterzy, którzy wysyłali swoje towary do Egiptu, to wiedzieli, że tam jest reglamentacja waluty obcej, tak, że zawsze musieli czekać, dlatego były te wszystkie akredytywy i tak dalej gdzieś tam zatrudnione. Natomiast teraz ja też rozmawiałam z kolegami, koleżankami z innych firm, którzy eksportują rzeczy do Egiptu i są takie przypadki, że musieli ściągać z powrotem swój towar, bo nie było kasy na zapłatę, to znaczy... ten odbiorca tego towaru nie miał pieniędzy, nie miał waluty, żeby zapłacić, tak? Więc też to są jakby reperkusje tej sytuacji i no Egipt, tam jest jakaś inflacja kosmiczna, tam naprawdę kryzys, który się pojawia, będzie miał też reperkusje na to, co się dzieje w tamtym rejonie tego Bliskiego Wschodu. Zapominamy o tym po prostu.
Tak, tu masz absolutnie rację i można by jeszcze długo dyskutować, ale słuchaj, to co, że tak powiem, rzuciło mi się na oczy, chciałem powiedzieć, rzuciło mi się na uszy, ale to musielibyśmy mówić o podcaście, mam nadzieję, że my się Państwu rzucamy na uszy, nienachalnie aczkolwiek, natomiast słuchaj, pojawia się informacja odnośnie nowo budowanych jednostek i to jest też bardzo ciekawe. I to też pod kątem announcementu, jak to się ładnie mówi, Gemini, czyli połączenia, czy aliansu Maerska z Hapag-Lloydem. Mamy tutaj informacje odnośnie statków różnych, powiedzmy, wielkości i okazuje się, że jedną z najbardziej chodliwych w tej chwili klas, o ile można tak powiedzieć, to jest klasa pomiędzy 5300 a 7500 TEU. Co ciekawe, to jest dokładnie ta klasa, o której mówił Gemini w swojej informacji odnośnie networku, czyli dużymi statkami 24 tysiące będziemy dopłacać do hubów, a stamtąd będziemy fiderować fiderami, uwaga, pomiędzy 5 a 7 tysięcy TEU.
No właśnie. Ja mam taką informację jeszcze tak. Z... z kulis, że też Hapag i Maersk, a propos nomenklatury, jak mówią, że to nie do końca jest alians, że mają nawet takie zalecenia, żeby nie używać słowa alians, tylko współpraca czy coś takiego, więc wiesz, takie...
Czyli trochę jak sławetny mem 500 TEU odnośnie tego, który podsumował współpracę dwóch armatorów, tak, ze Schwarzeneggerem i Danem DeVito, trochę tak. To,
tak.
Tak, wspaniały mem.
Także takie tutaj słyszałam informacje.
Wiesz, ale tak już zupełnie serio, wiesz, wychodząc z tematów komediowych, czyli właśnie tego sławetnego filmu Bliźniacy, to ma sens. To znaczy, patrząc z perspektywy kultury obydwu armatorów, patrząc z perspektywy ich silnych, mocnych stron. Zobacz, Hapag-Lloyd jest takim bardzo tradycyjnym przewoźnikiem. Znowu Maersk rozwijał się jako integrator usług logistycznych i mocno, że tak powiem, optował za własnymi rozwiązaniami. Hapag-Lloyd bardzo mocno współpracuje ze spedytorami. Teraz pojawiła się też informacja o tym, że Hapag-Lloyd otwiera swoją działkę, która będzie zajmować się inwestycjami w terminale kontenerowe, także to też nowość. Natomiast wydaje się, że o dziwo ten alians, czy przepraszam, ta współpraca jest chyba nawet dużo bardziej zrozumiała niż pierwotna współpraca w ramach aliansu 2M, gdzie łączyliśmy zimną skandynawską precyzję z gorącym temperamentem kolegów ze Szwajcarii, czytaj właściwie z Włoch. I to faktycznie było, patrząc z perspektywy operacyjnej, dosyć karkołomne zadanie. Co prawda partnerzy 2M dali sobie świetnie radę, ale tutaj wydaje się, że ten match jest taki dużo, dużo bardziej przewidywalne, tak. Prawda?
Tak, znaczy dokładnie, no to oni tak bardziej mi pasują, także... jak mówimy już o międzykulturowości, to zdecydowanie bardziej pasuje niemiecki, wiesz, sznyt do duńskiego, zresztą bardziej nawet do duńskiego niż do szwedzkiego, jak ja sobie pomyślę, no bo gdzieś tam też w Szwecji mieszkałam, także kulturowo całkiem niezły match, bym powiedziała.
No, też mi się tak wydaje. Słuchaj, a propos tych statków, to mówiliśmy o statkach. A powiedz mi, widzę, że tutaj trochę się dzieje też w serwisie. W serwisie chciałem powiedzieć, w serwisach. Ale a propos, rzucił mi się na oczy serwis Hapag-Lloyda. A propos,
no właśnie, JDX widzę tutaj,
co
że
tu się zmienia?
W tym swoim takim serwisie pomiędzy Mediterranean i Red Sea dodał sobie tutaj zawinięcie do Antwerpii. Z tego, co czytam tutaj w raporcie, no to Tanger Med został jakby, nie chcę powiedzieć wyrzucony, tak, że skreślony na chwilę z tego serwisu. Na chwilę, bo może wrócą jeszcze nie, dokładnie nie informują, na ile to się zadzieje. W każdym razie oczywiście ta sytuacja no, ma poniekąd związek z tą sytuacją na Morzu Czerwonym. I teraz tak, będzie to serwis, Antwerpia została dodana do tej właśnie rotacji pod koniec tego miesiąca. No i teraz co? Będą takie statki pomiędzy 2500 a 2800 TU zawijały do Antwerpii. No i będzie to taki serwis Antwerpia, Damietta, czyli port w Egipcie, Jeddah, Damietta i Antwerpia. I już mamy pierwszy statek, który jakby, że tak powiem, zaliczył tą rotację. AS Cypria 2824 TU. No i tutaj mamy z takiego oficjalnego z tabelki, czytam, że to będzie 5 statków zatrudnionych w tej rotacji między 2500 a 2800 TU. Także coś wartościowego chyba, prawda? No bo Antwerpia jednak jest takim portem transshipmentowym. Dobrze.
Transshipmentolowym.
Wybaczcie za ten lapsus językowy.
Ależ absolutnie nie, żaden lapsus. Słuchaj, ja też bardzo często się tutaj mylę i myślę, że wiele z nas, jak czyta niektóre, że tak powiem, tutaj sprawozdania w języku angielskim, może, że tak powiem, tutaj może takie, że tak powiem, delikatne lapsusy popełnić. Ale słuchaj, ja patrzę sobie też, mamy tutaj kongestia, która skłoniła bodajże Maerska oraz CMA, żeby odpuścić jedno z zawinięć, bodajże w tym wypadku mówimy tutaj o
tak.
Ameryce Południowej, o Brazylii,
tak,
prawda?
Tak, tak.
Bossa Nova.
Tak, Bossa Nova.
Co za piękna
Bossa
nazwa,
Nova.
Nie? Bossa Nova.
Tak, albo ach. Sirius. CMA,
nie, no to koledzy
Sirius.
Tutaj się popisali i koleżanki. Także... Sirius. No tak, tak, tak. Nie, no Bossa Nova jakoś bardziej mi podchodzi, wiesz?
Tak.
Tak jakoś fajnie, nie? Tak, no więc tutaj okazało się, że jednak w Rio de Janeiro będzie, że tak powiem, tutaj, jak to zostało ładnie powiedziane, problem. Także nie będzie tego zawinięcia. Evergreen wystartował nowy serwis do zachodnich Indii, Zatoki i Morza Czerwonego. No patrz. Czyli, że tak powiem, z każdej strony widzimy, że nowe serwisy są otwierane, które miałyby w jakiś sposób ten niespokojny region zaspokajać.
Tak, no to dobrze, że wiesz, armatorzy idą naprzeciw zapotrzebowaniom klienta i to akurat uważam za dobry omen. Tutaj nawet, wiesz, 5 statków zatrudniają do tego ruchu. Każdy mniej więcej od takich mniejszych, tak, 1700 TU do 3200 TU. Rotacja portów Jebel Ali, port Qasim, Mundra, Nawaszewa, Jebel Ali, Jeddah, Sokna, Jeddah, Jebel Ali. Także dobra informacja.
No tak, dobra informacja, słuchaj. No, ale patrząc jeszcze na bliższe nam bliższe nam regiony, mówimy o naszym kochanym ojczystym kraju, mówimy o Polsce oczywiście, to mamy informację, która, o której już mówiliśmy wcześniej troszeczkę na łamach ETA FM. Otóż 20 do 21 marca 2024 roku odbędzie się w Sopocie nowa edycja Frachtu, czyli jednej z najistotniejszych konferencji, jeżeli chodzi o nasz rynek. Mówimy tutaj Fracht 2024, na którym będziesz ty i
tak, i nie tylko Ewa, ale jeszcze Marta. Także silna ekipa ETY. Tak, ja będę tam obecna, także będę trochę taką, się śmieję, Grażyną Torbicką łańcucha dostaw, bo będę pomagała tutaj panu Darkowi prowadzić tą całą konferencję, ale Ewa będzie też obecna i Ewa będzie moderowała, Ewa Kłos, mówimy Ewie Kłos, będzie moderowała bardzo ciekawy panel.
Z Lejlą Butterbeckową, prawda? Czyli to jest panią sekretarz generalną Europa, Azja, Transport and Trade Association, Tomkiem Jeduszewskim z Metransu, Markiem Słomką z Cargotoru, Adamem Żołnowskim z Baltic Hubu, Aleksandrą Adamską-Ziętek, pełnomocnika zarządu do spraw przewozów intermodalnych PKP, linia hutnicza szerokotorowa. No i oczywiście z naszym niezastąpionym Michałem Stupakiem z Zarządu Morskiego
tak,
Portu
Gdańsk. Tak, to będzie właśnie o szlakach, o korytarzach, alternatywnych korytarzach, połączeniach. Także to też będzie bardzo ciekawe. Natomiast Marta Waldman będzie prowadziła tutaj taką debatę terminali, logistyka w erze e-commerce i AI. Także też ciekawa będzie rozmowa o logistycznych hubach intermodalnych jako kluczowych elementach efektywności zrównoważonego rozwoju. Taki tytuł bardzo, bardzo na czasie, więc też serdecznie zapraszamy. No w ogóle będzie też rozmowa o portach, będą debaty portowe, morskie szlaki transportowe, szanse, zagrożenia, oczywiście porty Trójmorza, współpraca z kaspijskimi portami Aktau i Baku, bo też nie zapominajmy, że w konferencję zaangażowana jest Polsko-Ukraińska Izba, Polsko-Azjatycka Izba Handlowa. Także oni też są tutaj obecni. No i taką ciekawostką i bardzo fajnym, ciekawym elementem tego frachtu tegorocznego będzie wizyta studyjna uczestników forum w porcie w Gdyni na GTC Hutchinson Port Gdynia. Zapoznamy się z nowoczesną kolejową infrastrukturą dojazdową do portu w Gdyni. Taki opis w programie. Także jeżeli chcecie spotkać nas, czyli ET, ale też każdy będzie z nas w swojej roli, no to zapraszamy na fracht. I uważam, że wiecie, że w ogóle spotkania takie branżowe to jest też wymiana wiedzy, wymiana nowości, informacji. Z mojej perspektywy jako klienta, no to jest przede wszystkim spotkanie państwa, was, ludzi, którzy od strony armatorów, organizatorów łańcucha dostaw, portów, no jesteście, tak, i organizujecie, odpowiadacie za ten łańcuch dostaw, więc ja też mam te takie nowinki, informacje z pierwszej ręki i bardzo już się cieszę na to spotkanie. No także wydaje mi się, że warto się pojawić. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie, ale myślę, że na pewno, biorąc pod uwagę jakby listę uczestników, zarówno po stronie tych, którzy biorą udział w panelach, w dyskusjach na scenie, ale też uczestników, no to będzie na pewno ciekawe spotkanie.
Absolutnie, wiesz, ja bardzo żałuję, że nie będę mógł być z wami i posłuchać i też nauczyć się i powymieniać poglądów, bo to jest, tak jak mówisz, najciekawsze. Spotykam się z państwem, z naszymi przyjaciółmi w biznesie, także zawsze możesz czegoś nauczyć. Człowiek uczy się całe życie, no ale tym razem będę musiał odpuścić, ale będziemy mieli tak mocną reprezentację jako ETA FM, że jak to mówię, mucha nie siada.
Tak jest.
Słuchaj, ale Tak jest, słuchaj, ja tak sobie jeszcze patrzyłem, to i tak, no, jeżeli chodzi o dostawy statków, no to właściwie nic takiego niesamowitego się nie dzieje. Oczywiście jest 24-tysięcznik, no taki prawie, Busan Express od Hapag-Lloyda, Humboldt Express 13 tysięcy, no i później już same mniejsze statki, także można powiedzieć, że tutaj nic przełomowego nie ma, no bo to są albo statki napędzane zwykłym paliwem żeglugowym, albo też alternatywnymi, ale jakby nie ma tutaj nic takiego, o czym moglibyśmy Państwu powiedzieć i Państwa zaciekawić. Z takich wiadomości ze świata to mamy informację o tym, że filipińska grupa terminalowa ICTSI jest bardzo blisko zabezpieczenia 25-letniej koncesji portu w Durbanie. Także Gosiu też blisko rejonów, o których już wspomniałeś wcześniej odnośnie stawek. Więc bardzo ciekawa sprawa, jeżeli chodzi o terminal. To terminal nosi nazwę, bo oczywiście w naszym jakoś się świecie utarło, że wszystkie terminale mają jakieś 3 albo 4-litrowe skrótowe nazwy, prawda? No i oczywiście terminal w Durbanie nie mógł się nazywać inaczej niż DCT. Więc tak jest. I tutaj mowa o terminalu DCT-2. Żeby było jeszcze śmieszniej. Jak to widzisz, tutaj nie zastrzeże się praw autorskich, to DCT-y wszędzie się rozrastają, nie? Także tutaj nic, że tak powiem, dziwnego, udało się uciec do przodu i DCT już nie nazywa się DCT, tylko Baltic Hub. Także ha! Spróbujcie zrobić Baltic Hub.
W Durbanie raczej nie grozi.
Nic niż na Bałtyku, nie?
Ale w Durbanie. Baltic Hub w Durbanie, ha! No.
No a zobaczymy. Jak się ktoś zapędzi, to od razu będzie wiadomo, kto od kogoś zgapiał, nie? Ściągał. Także wiesz, tutaj silnie trzymajmy się. No, ale tak słuchaj, jeszcze z takich ciekawostek, to znana, że tak powiem tutaj, no akurat w naszym przypadku, znana raczej ze sklepów Lidl, ale grupa, która między innymi ma markę Lidl, również jest właścicielem takiej linii żeglugowej Tailwind, o której już wspominaliśmy parokrotnie. Otóż Tailwind został utworzony w czasach właśnie pandemii jako odpowiedź tego właśnie dużego, można powiedzieć, dystrybutora niemieckiego na potrzeby transportowe. O ile innym jakoś nie wypaliło, bo IKEA mówiła o tym, że będzie miała swojego operatora i jakoś nie wyszło, nie poskładali z klocków. O tyle też pojawiły się amerykańskie zapowiedzi. Target miał mieć swojego i Amazon i Bóg wie kto jeszcze. Natomiast Tailwind jakby daje sobie radę. Ma 2 serwisy, które pływają z Azji do Europy. Bodajże jeden z nich ma wdzięczne imię Panda, więc można sobie wyobrazić, z jakiego kraju płynie serwis Panda. Może powinniśmy zrobić taki quiz tutaj
o, właśnie.
ETA FM. Tak, właśnie. Natomiast Tailwind, idąc za, że tak powiem, za ciosem, otworzył również firmę Tailwind Intermodal i będzie ona miała siedzibę w Graz, czyli miejscu narodzin sławnego aktora zwanego Dębem z Grazu, czyli Arnolda Schwarzeneggera. Tak, więc serwis rusza już niedługo. Ma to być, że tak powiem, tutaj dodatkowa, można powiedzieć, noga intermodalna, czy odnoga intermodalna, głównie połączona z portem w Koprze na Słowenii. I ten operator zaczyna już de facto funkcjonować niedługo. Także będziemy
tak,
czekać.
A ja jeszcze, wiesz, jak mówisz o portach, to ja jeszcze chciałabym, bo teraz sobie przypomniałam, ale też warto to podkreślić tutaj na łamach ETA, bo to jest taki sukces. No, OTP-port Gdynia może już obsługiwać statki klasy Panamax o zanurzeniu do 14,5 metra. I to jest też ciekawa informacja.
O,
tam już, wiesz, dobowa rata załadunkowa statków będzie wynosiła około 18 tysięcy ton. No, tak żeby dać tutaj całą informację, no to tą inwestycję przebudowy wejścia do portu akurat realizował Zarząd Morskiego Portu Gdynia. I teraz mamy taką sytuację, że na nabrzeżu właśnie rumuńskim, bo ono tak się nazywa, mogą już być przyjmowane statki właśnie o zanurzeniu do 14,5 metra. Dotychczas było to 13 metrów, więc też się szykujemy tutaj na, wiesz, na wizytę, jak taki duży panamak z Zawinie. Nawet tutaj pozdrawiamy serdecznie wspomnianą przez ciebie Asię Porad, bo nawet gdzieś tam z nią się umawiałam, że jak będzie ten statek, to może pojedziemy na wycieczkę, bo to jest wydarzenie, wiesz, bo to jest wydarzenie i warto to podkreślić. Także gratulacje. Są to zmiany, które mają też wpływ na zwiększenie przeładunków.
Absolutnie. Absolutnie. I to jest świetna wiadomość, bo zawsze skupiamy się na kontenerach, a bardzo słusznie powinniśmy patrzeć na to szerzej i cieszy każda dobra wiadomość, która dzieje się w polskich portach, więc tym bardziej trzymamy kciuki. Słuchaj, tak sobie jeszcze patrzę z takich ciekawych rzeczy, które mieliśmy w tym tygodniu, to dużo czasu spędziliśmy na dyskusjach odnośnie co będzie się działo dalej z koreańskim armatorem HMM. Była mowa o tym, że będzie sprzedany za gazylion właśnie wonów, albo nie będzie sprzedany, albo jest tak dochodowy. No, finalnie skończyło się na tym, że nie będzie sprzedany. Tak by się
bardzo, bardzo ciekawe.
Prawda? Bo było... Tak, bo wartość, że tak powiem, wycena rynkowa rosła oczywiście, szczególnie w czasach hossy dla armatorów, niebotycznie. Dużą część udziałów posiada Korea Development Bank, który należy, że tak powiem, no jakby nie było do rządu koreańskiego. 57,9% udziałów ten bank posiada. No i pojawiły się dwie grupy, Harim Group oraz JKL Partners, z czego, ile dobrze pamiętam, jedna firma specjalizowała się właściwie w akwakulturze, czyli właśnie produkowała owoce morza i różne inne pewnie tej przysmaki. Także trochę daleko od tego, czym normalnie się zajmujemy. Natomiast okazało się, że chyba jednak ta sprzedaż nie dojdzie do skutku i nic się nie zmieni. Także HMM zostaje pod taką kontrolą, jaką był. No właśnie. I to taki, można powiedzieć, news podsumowujący ten 11 tydzień.
Dokładnie. Także dużo, wiesz, czasami, tak podsumowując, czasami dyskutuje się jakiś temat, dyskutuje się, finalnie nic z tego nie wynika, ale wiesz, te same dyskusje też coś wnoszą, tak? Bo przy okazji światło dzienne mogą ujrzeć jakieś tam problemy, zagadnienia, które nigdy by się nie pojawiły, gdyby nie jakieś wyzwanie. Więc także ja też zachęcam czasami do tego, żeby spojrzeć na to, bo wiele gdzieś tam się pojawia takich dyskusji i rozmów, po co my rozmawiamy wiele na pewne tematy, ale warto rozmawiać, powiem ci, bo czasami rzeczywiście nie ma jakiegoś takiego outcome'u, wyniku, klarownego rozwiązania, ale same dyskusje i rozmowy, tak jak to będzie na przykład na frachcie, czy tak jak właśnie rozmawiamy ze sobą, tak, w branży, te dyskusje czasami prowadzą do ciekawych rozwiązań i pomysłów.
Tak jest. W ogóle, wiesz, jak to mówił jeden ze znanych redaktorów, warto rozmawiać, a tak zupełnie, zupełnie serio, to oczywiście, że warto, bo tylko wtedy się uczymy, kiedy wymieniamy poglądy z innymi ludźmi i od każdego można coś, że tak powiem, przyjąć, coś nauczyć i ja zawsze bardzo to lubię, przyznam szczerze, i tego bym sobie życzył, żebym był z wami, ale niestety nie tym razem, więc mam nadzieję, że niedługo do zobaczenia, nie tylko na antenie, ale również i tak jakby to mówią, że tak powiem, tak, offline, tak?
Miejmy nadzieję, że się spotkamy niedługo, a wszystkich tych, którzy chcą z nami też porozmawiać, zapraszamy na Fracht 24 w Sopocie. To on będzie się odbywał, z tego co wiem, w hotelu Radisson Blue, więc fajne miejsce i na pewno ciekawi uczestnicy. Możecie sobie po prostu wygooglować Fracht 2024 i tam was odniesie do strony. Ale oczywiście nieustająco zachęcamy do komentarzy pod naszymi postami na LinkedInie, czego chcecie od nas, że tak powiem, w kontekście takim, co chcecie usłyszeć w naszych weekly, bo też my wewnętrznie zastanawiamy się wielokrotnie, i myślimy o Was jako słuchaczach, bo to wszystko otworzymy dla Was. Także jeżeli macie jakiekolwiek pomysły dotyczące treści, to zachęcamy, tak, do dzielenia się z nami i miejmy nadzieję, uda nam się to wdrożyć w życie i nagrywać na te tematy.
Tak jest. Serdecznie zapraszamy. Dziękujemy, że dotrwaliście Państwo z nami do końca i do usłyszenia.
Do usłyszenia.